Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zanim rozpocznie się kolejny program z cyklu Energia dla Klimatu, chcę zapowiedzieć to, na co Państwa zapraszam po 22 i po 23. Otóż po 22 będziemy rozmawiać o tym, że sąd zakazał wycinki drzew Puszczy Białowieskiej. Jest to tak zwane zabezpieczenie powództwa w sprawie, która się toczy już od kilku lat z inicjatywy Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Stało się to 8 listopada. Oczywiście oprócz takiego skomentowania będziemy rozmawiać szerzej o problemie ochrony Puszczy Białowieskiej, a moimi gośćmi będą Radosław Szusarczyk i Przemysław Chylarecki. O godzinie 23 zmieniamy zupełnie tematykę, ponieważ moim gościem będzie autorka fantastycznej książki o Marku Kotańskim, Anna Kamińska. Wcześniej napisała Simonę o Simonie Kosak, napisała Wandę o Wandzie Rutkiewicz, napisała Halinę o Halinie Krieger-Srokomskiej, te dwie ostatnie to oczywiście himalaistki. Napisała w tej chwili niedawno wydaną fantastyczną książkę o Marku Kotańskim i właśnie o nim i o tym, jak pisała tę książkę, rozmawiać będę z Anną Kamińską. A teraz cykl Energia dla Klimatu. Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o energii, którą nam daje atom i gaz. Wrócę do tego tematu, do tego tytułu, Energia dla Klimatu. Czy to są energie dobre dla klimatu? Jakie mają plusy i minusy? Czy ich rola nie jest przeceniana? O tym, a także o kilku innych kwestiach będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, których już przedstawiam. Pani Diana Maciąga, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Ekspertka do spraw energii i klimatu z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Pan doktor Andrzej Kassenberg.
Witam serdecznie.
Witam. Ekspert do spraw polityki energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Reprezentuje nasz gość Instytut na Rzecz Ekorozwoju, a także jest ekspertem Koalicji Klimatycznej. No i trzeci gość, a właściwie nie tyle gość, co współprowadzący.
Dzień dobry,
Radosław Gawlik, Eko Unia Partia Zieloni. Dzień dobry. Tak, nasi goście mówią dobry wieczór, ja mówię dzień dobry, nagrywamy w dzień, Państwo nas słyszą wieczorem, to stąd. No to co, może zacznijmy od plusów energii, którą nam daje atom i gaz.
Jeśli chodzi o gaz, niewątpliwym plusem jest to, że mamy już wybudowaną w dużej mierze infrastrukturę gazową, że gaz jest dostępny i że elektrownie gazowe mogą działać cały czas. One nie są zależne od pogody, od tego, czy tak jak na przykład przy energetyce odnawialnej, czy świeci słońce, czy wieje wiatr. Stąd elektrownie gazowe w elektroenergetyce mogą i grają rolę stabilizatorów sieci. Czyli w momencie, kiedy nie mamy wystarczającej ilości energii ze źródeł odnawialnych, wtedy wiemy, że energia z gazu jest dostępna. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, to niestety tutaj plusy gazu się kończą.
Pan Andrzej Kassenberg.
Energetyka atomowa jest czymś, co widziane jest jako rozwiązanie niskoemisyjne i jest to prawda. I to, co jest bardzo ważne, to jest to, że działa w tak zwanej podstawie i może całkowicie zastąpić energetykę węglową. Natomiast z punktu widzenia klimatu jest tu poważny problem polegający na tym, że my musimy zrezygnować z emisji w ciągu najbliższych kilkunastu lat, a budowa elektrowni atomowej trwa długo. I w większości jest to przekraczane koszty, a więc jest rozwiązaniem znacznie droższym niż inne.
A dopytam tutaj, bo często pojawia się w ustach polityków czy ekspertów, wspierających rozwiązania właśnie atomowe, że to jest technologia bezemisyjna. Czy można mówić, że to jest technologia, prawda, zeroemisyjna albo bezemisyjna, jeśli chodzi o atom?
Nie, nie można tak mówić, ze względu na to, że mamy, jeżeli popatrzymy na cały jakby proces wydobywania uranu, transportu, jak i popatrzymy na to, że materiały, które są potrzebne do budowy elektrowni atomowej, to to wszystko także przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Ale oczywiście sam proces produkcji energii elektrycznej z energii atomowej już takiej emisyjności nie ma i wtedy można mówić, że produkcja jest zeroemisyjna, ale elektrownie atomowe nie są zeroemisyjne, ale są niskoemisyjne.
Czy to znaczy po wypowiedziach Państwa, którzy postawili kropkę w ostatnim zdaniu, że na tym kończą się zalety atomu i gazu? No pani Diana Maciąga to wyraźnie powiedziała.
Tak wygląda i w takim razie może poprosimy panią Dianę o to rozjaśnienie tej niskoemisyjności i wpływie gazu na klimat, właśnie jak to jest z tą niskoemisyjnością. A wcześniej chyba bym poprosił jednak o zdefiniowanie, bo mamy różne rodzaje gazu, gdyby pani zechciała nam powiedzieć właściwie, o jakim gazie my mówimy.
Dokładnie od tego chciałam zacząć. W tej audycji, kiedy mówimy gaz, mamy na myśli gaz kopalny. Gaz będący paliwem kopalnym, tutaj jest to między innymi gaz ziemny, gaz łupkowy, też gaz kopalny transportowany w postaci skroplonej, czyli gaz LNG. Wszystko to jest paliwo kopalne, którego głównym składnikiem jest metan. Chciałabym to rozróżnić, nie mówimy tutaj w tej chwili o biogazie, to jest, mówiąc kolokwialnie, zupełnie inne zwierzę. I jeśli chodzi o gaz kopalny, to związane są z nim dwa takie podstawowe mity. Pierwszym z nich jest to, że jest niskoemisyjnym, drugi, że jest przejściowy. Zacznijmy może od tej niskoemisyjności. Otóż, jak już powiedziałam, głównym składnikiem gazu kopalnego jest metan. Jest to bardzo silny gaz cieplarniany, którego stężenie w atmosferze nigdy nie było, przepraszam, nie nigdy, ale od około 800 tysięcy lat nie było tak wysokie jak teraz. Metan w perspektywie długoterminowej, w perspektywie jaką liczymy do 2100 roku, jest odpowiedzialny już za około 1/4 efektu cieplarnianego. Problem polega na tym, że w krótkim okresie czasu, mniej więcej 20 lat, jest on ponad 86 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla CO2. Czyli ma po prostu większy potencjał magazynowania ciepła. To tak jakbyśmy mieli jedną jednostkę CO2, to żeby miała ona taki sam wpływ na klimat jak gaz, to musielibyśmy wziąć aż 86 takich jednostek. Na Ziemi mamy całkiem sporo źródeł emisji metanu. Za około 60% z nich odpowiada człowiek. Największym źródłem tego antropogenicznego metanu jest rolnictwo, ale na drugim miejscu jest energetyka, ponieważ metan ulatnia się w całym łańcuchu produkcyjnym gazu, ale także przy wydobyciu ropy naftowej, czyli od wydobycia poprzez transport aż do miejsca, gdzie gaz jest wykorzystywany, czy to spalany w elektrowniach, ale nawet jeżeli Państwo korzystają z kuchenki gazowej czy z piecyka gazowego, to nawet te kilka sekund pomiędzy włączeniem gazu a jego zapaleniem, to też jest już emisja metanu. I jeżeli wycieki metanu w całym tym łańcuchu produkcyjnym są większe niż 3% w całym tym łańcuchu dostaw, to tak naprawdę jakikolwiek pozytywny wpływ na klimat przejścia z węgla na gaz jest już całkowicie wyeliminowany, czyli nie ma żadnej różnicy wtedy, czy wykorzystujemy gaz, czy węgiel. I niestety te wycieki są spore. Największym producentem gazu kopalnego są w tej chwili Stany Zjednoczone, ale z kolei największym emitentem metanu, czyli właśnie tych metanowych wycieków, jest Rosja. W tym roku mieliśmy już co najmniej 6 naprawdę dużych metanowych wycieków z infrastruktury gazowej w Rosji, co zostało wykryte między innymi przez satelity. No niestety w tej chwili spółki gazowe, w ogóle sektor gazowy niewiele robi, żeby te emisje metanu zniwelować. W ogóle czy jest to możliwe, trudno powiedzieć. No i problem polega na tym, że jeżeli słyszymy, że elektrownie gazowe są niskoemisyjne, to w tym kontekście, że spalając gaz kopalny emitujemy dwutlenek węgla, ale dużo mniej niż gdybyśmy na jednostkę energii spalili węgla. Czyli rzeczywiście one są około o 1/3 mniej emisyjne niż elektrownie węglowe. Problem polega na tym, że jeżeli do tego dwutlenku węgla dodamy jeszcze efekt wycieków metanu, to okazuje się, że elektrownia gazowa ma na klimat tak samo negatywny wpływ jak elektrownia węglowa, a być może nawet większy. I tutaj dochodzimy do tego, że sektor gazowy twierdzi, że nie, w sensie sektor elektroenergetyki gazowej twierdzi, że nie jest odpowiedzialny za te emisje. Podczas gdy elektrownie gazowe jako odbiorcy gazu są współodpowiedzialne za emisję metanu. I zaprzeczanie temu to jest bardzo powszechna próba uniknięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, tak naprawdę ukrycia przed opinią publiczną tego faktu, że dwutlenek węgla to nie jest jedyny gaz cieplarniany, którego emisje wiążą się z wykorzystaniem gazu kopalnego do produkcji energii elektrycznej. I pomijanie właśnie tych emisji pozwala lobby gazowemu mówić o tym, że elektrownie gazowe są niskoemisyjne, wręcz pozytywne dla klimatu, podczas gdy w rzeczywistości jest dokładnie na odwrót. I to jest tak naprawdę jeden z podstawowych elementów gazowego greenwashingu, prawda, uprawianego przez sektor gazowy. I
Powiedziała pani Diano, że jeśli te emisje przekraczają 3%, to jest niewiele właściwie w tym całym cyklu życia, czyli od momentu produkcji, wydobycia i przez transport, to właściwie to już niweluje jakby te korzyści za tą emisję. Mamy szacunki, ile to jest w tej chwili, ile wynosi, prawda, no w skali świata te emisje właśnie w tym całym cyklu życia. Jak to wygląda obecnie? Pani ma taki...
Ja nie mam w tej chwili takich danych, natomiast wiemy, jak szybko zwiększa się ilość metanu w atmosferze. I doszło wręcz do tego, że w ostatnim, najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu do spraw zmian klimatu, IPCC, który został opublikowany w tym roku, w te wakacje, po raz pierwszy właśnie IPCC mówi wprost, że redukcje emisji metanu, tego antropogenicznego metanu, są tak samo istotne jak redukcje CO2. I absolutnie musimy się tym zająć bardzo pilnie. Naukowcy też powtarzają, że właśnie ze względu na to, że metan ma tak potężny wpływ na klimat, to jeżeli natychmiast zaczniemy redukować te emisje, to jakby netto szybciej osiągniemy wręcz ten efekt pozytywny dla klimatu, co da nam troszkę spokoju, trochę więcej czasu na zmniejszenie emisji CO2. Bo paradoksalnie redukcja emisji metanu może być nawet szybsza, może być prostsza niż zmniejszenie emisji CO2. No i właśnie ten efekt dla klimatu będzie dużo szybszy, dużo większy.
No mamy tu na potwierdzenie, też wejdę w słowo, to porozumienie z Glasgow, prawda, antymetanowe, że największe kraje świata zgodziły się z tą deklaracją antymetanową, żeby zająć się tym problemem, więc jakby to wskazuje, że jednak tak, to tak. Dostrzeżono jakby ten problem. A jak jest z przejściowością gazu właśnie, z tym argumentem, że gaz to paliwo przejściowe od węgla do OZE?
Ja tak jeszcze wrócę właśnie do tego postanowienia metanowego, bo to jest o tyle istotne, że podpisało je już w tej chwili 107 krajów, a w zasadzie nawet więcej, dlatego że tym 107 jest cała Unia Europejska. I ono mówi o tym, że do 2030 roku w stosunku do chwili obecnej wszystkie te kraje powinny zredukować emisję metanu o 30%. I to jest rzeczywiście krok w bardzo dobrą stronę, też pokazuje, jak ważny jest to temat. I jeżeli udałoby nam się osiągnąć właśnie ten cel, to jakby zaoszczędzilibyśmy, znaczy uniknęlibyśmy wzrostu temperatury o 0,2 stopnia Celsjusza. To jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że w tej chwili wzrost globalnej temperatury to już jest około 1,1 stopnia. A przypominam, że maksymalny wzrost, przy którym zmiana klimatu jeszcze będzie możliwa w jakiś sposób do, znaczy inaczej, że my będziemy jeszcze w stanie wytrzymać to wszystko, co stanie się przez zmianę klimatu, to jest 1,5 stopnia Celsjusza, więc te 0,2 stopnia naprawdę robi różnicę. I też obliczono, że to jest ekwiwalent tego, jakbyśmy zamknęli 1000 elektrowni węglowych.
Przepraszam, bo tak, zostało z jednej strony podpisane porozumienie to antymetanowe, a z drugiej strony nieodparte, mam takie wrażenie, chyba nie ja jedna, że gaz ma swoje 5 minut, że gaz robi karierę, jeśli idzie o myślenie o nim jako o paliwie przyszłościowym. I to może nie tylko w Polsce, ale to w ogóle i w całej Unii. Czy nie jest tak?
Oczywiście. Sektor gazowy, lobby gazowe nie odpuszcza i stara się przedłużyć swoje życie jak najdłużej. Drugim po niskoemisyjności najczęściej powtarzanym mitem na temat gazu jest jego przejściowość. Czyli gaz byłby takim paliwem pomostowym pomiędzy energetyką opartą na węglu do energetyki opartej na paliwach odnawialnych, na źródłach odnawialnych. Problem polega na tym, że gdybyśmy budowali elektrownie gazowe 20-15 lat temu, zamiast budować wielkie elektrownie węglowe, to rzeczywiście moglibyśmy mówić o przejściowości gazu. Jednak w tej chwili jesteśmy już na takim etapie z jednej strony rozwoju źródeł odnawialnych, z drugiej strony rozwoju kryzysu klimatycznego, że musimy natychmiast redukować emisję zarówno metanu, jak i dwutlenku węgla. Do 2030 roku to jest 55-65% redukcji emisji dwutlenku węgla. Nie możemy sobie teraz pozwolić na inwestowanie w kolejne wysokoemisyjne paliwo. I wyobraźmy sobie, że spółka energetyczna buduje teraz elektrownię na gaz kopalny, która powiedzmy ruszy w 2026 roku. No oczywiście, czy oni wyłączą tą elektrownię do 2035 roku? Na pewno nie. Dlaczego mówię o tej dacie? Ponieważ to jest właśnie rok, w którym kraje OECD, do których należy Polska, powinny całkowicie wyeliminować gaz z energetyki. Także jeżeli chodzi o przejściowość gazu, to, że jest to tylko kolejny element greenwashingu, pokazuje także to, że ani żadna spółka energetyczna z tych, które planują budowę elektrowni gazowych, ani polskie dokumenty strategiczne nawet nie wspominają o jakichkolwiek planach wyjścia z gazu. Mówi się tylko o wielkich inwestycjach, natomiast nie ma żadnej mapy drogowej, nie ma ani słowa na temat tego, jak długo te elektrownie miałyby funkcjonować.
Jedno słowo, może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co to jest greenwashing. Mm-hmm. Dosłownie jedno zdanie wyjaśnienia, pani Diana.
To jest takie sztuczne zazielenienie, to jest taki zielony PR, czyli udawanie, że to, co na przykład robi dana spółka, czy jakiś produkt jest właśnie zielony, dobry dla środowiska, podczas gdy jest to tylko strategia reklamowa, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.
Dziękujemy bardzo za wyjaśnienie też greenwashingu, czyli takiego zielonego prania poglądów odbiorców i klientów. Zwróciłbym się do doktora Kassenberga z pytaniem o atom, o ten pogląd, który jest bardzo mocno lansowany przez różnego rodzaju gremia, że bez atomu właściwie nie ma transformacji energetycznej, że on jest niezbędny, że te 20-30% właśnie w podstawie atomu to będzie, jest niezbędne do tego, żeby ustabilizować odnawialne źródła energii. Jaki jest pana pogląd na tą sprawę? Czy to prawda, czy bez atomu nie jesteśmy w stanie się transformować?
Trzeba sobie powiedzieć, że mamy mało czasu. Mało czasu na to, ażeby odejść od paliw kopalnych. I to jest nasze być albo nie być. Czyli jeżeli chcemy uniknąć bardzo poważnej katastrofy klimatycznej, którą już elementy dzisiaj mamy, przypominam gwałtowną powódź w Niemczech, w dobrze zorganizowanym państwie, gdzie ponad 200 osób zginęło, więc mówimy o bardzo poważnych sprawach, to atom ma, to jest sytuacja, w której atom nam tego nie załatwi z, tego powodu, że budowa elektrowni atomowej trwa długo. Przeważnie jest to, są terminy przekraczane. Jeżeli weźmiemy elektrownię fińską Ojokulu, miała być, czy rozpoczęto budowę w 2005, miała być w 2009 oddana, mamy rok 2021, jeszcze nie jest oddana i trzykrotnie wzrosły koszty. Tak więc ten czas, którym jeżeli byśmy w Polsce chcieli zastąpić tę energetykę węglową, tak jak było powiedziane przez pana Gawlika, na te 20-30%, to trwałoby to bardzo długo. Mamy sytuację, w której od lat przymierzamy się do elektrowni atomowej, ale tak naprawdę poza papierami i rozmowami nic nie ma. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element, bardzo ważny, to jest pytanie, czy te pieniądze, które byśmy wydali na energetykę atomową, no a mówi się o tym, że taki blok 1000 MW to jest rząd 25-30 miliardów złotych, czy zainwestowane w efektywność energetyczną, w rozwój energetyki odnawialnej i w magazyny, nie byłby po prostu znacznie tańszy i znacznie szybciej by nie przyniósł pożądanego efektu. I to są takie dwa bardzo poważne problemy związane z energetyką atomową, nie mówiąc o tym, że jest pewna obawa społeczna co do tego, że jest to groźna w sytuacji awarii, chociaż energetycy jądrowi, eksperci mówią, że to nie jest takie wcale groźne, ale patrząc na to, co się stało w Fukushimie, no to istnieje obawa, że to nie tylko mogą być siły natury, ale także mogą być to różnego rodzaju ataki hakerskie, które mogą spowodować, że taki obiekt, duży obiekt, no, może być bardzo groźny. Czyli sumując, wydaje się, że jest to rozwiązanie za drogie, nie na czas i wysoce ryzykowne, no, bo jeszcze nie mamy na przykład rozwiązanych problemu z odpadami o wysokim stopniu radioaktywności, ciągle jest to nierozstrzygnięte. Na szali drugiej mamy energetykę odnawialną, która gwałtownie rośnie. Już patrząc na to, co się dzieje w Polsce w zakresie fotowoltaiki, no to mamy już, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 700 tysięcy prosumentów, którzy sobie zainstalowali fotowoltaikę. Jeżeli powiążą to z pompami ciepła, jeżeli powiążą to z magazynami, jeżeli powiążą to z samochodami elektrycznymi też jako pewien rodzaj magazynu i pomyślimy o rozwoju energetyki nietradycyjnie, tak jak do tej pory, że są wielkie elektrownie, gdzie nie gdzie przenika malutka energetyka odnawialna, ale pomyślimy o tym jak o bezpieczeństwie budowanym od dołu, czyli budujemy lokalne, samowystarczalne układy hybrydowe, gdzie mamy fotowoltaikę, gdzie mamy wiatr, gdzie mamy magazyny, gdzie mamy biogazownie i to wtedy ta filozofia energetyki przyszłości jest całkowicie inna. Możemy budować takie rozwiązania, które przy pomocy nowoczesnych technik, zwłaszcza przy pomocy big data, pozwalają nam na to, żeby zabezpieczyć potrzeby lokalnie i nie budować bardzo dużych systemów, które dzisiaj są oparte na paliwach kopalnych, a jeżeli byśmy chcieli przejść na elektrownię atomową, no to byłoby to dziesiątki lat, żeby uzyskać ten sam efekt.
A muszę zapytać się o to, co gdzieś pojawiło się od czasu do czasu i pojawia w audycji koncepcja małych, cudzysłów, przenośnych elektrowni jądrowych.
Przenośnych, tak. Tak, SMR, czyli ten Small Modular Reactor, tak po angielsku. No tak, dobre pytanie.
Znaczy sytuacja wygląda tak, że jesteśmy na początku drogi tym sensie, że jest to rozwiązanie, które nie jest do końca sprawdzone. To nie jest rozwiązanie, które mamy już, co wydawałoby się bardzo ważne, że takie reaktory można produkować seryjnie, a nie jak dużą elektrownię, która jest jedna i buduje się bardzo długo, ale to rozwiązanie jeszcze nie jest na tyle dostępne, żeby można było je rozważać w tym perspektywie tego roku 2040. Więc na dzień dzisiejszy jest to jakiś pomysł, jest to jakieś rozwiązanie, ale nie załatwi nam sprawy klimatu, które są dla nas najważniejsze, w tym w okresie do lat 2030, żeby odejść w ogóle od paliw kopalnych. No przy czym wydaje się także, że to też jest rozwiązanie na dzień dzisiejszy drogie, ale jeszcze nie gotowe, o tak bym to powiedział.
Technologia jest po prostu no, niesprawdzona. Ona dopiero w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych będzie w takiej skali przemysłowej wypróbowywana, a rzeczywiście w Polsce jakby już listy intencyjne.
Ja bym powiedział w skali pilotażowej, bo jakbyśmy mówili o skali przemysłowej, to znaczy, że jest gotowa do produkcji, a my mamy na razie, jesteśmy na etapie pilotażu, czy to się sprawdzi i tak dalej.
Przy czym te małe reaktory, chcę zwrócić uwagę, że one nie są wcale takie małe, bo te najmniejsze to jest 170 MW, a te ciut większe to jest do 300 MW, tak czyli jest. To są u nas średnie bloki, prawda, nie wiem, węglowe, nie wiem, które są na przykład w elektrowniach na węgiel brunatny.
Rzędu no tak, jak i także w elektrociepłowniach, prawda?
To są takie elektrociepłownie jak we Wrocławiu, nie wiem, tam Poznaniu czy Warszawie tej wielkości, tak. Więc wcale nie takie małe. Czyli ja rozumiem, że jakby tak trochę podsumowując, że no, pana tutaj jakby punkt widzenia jest taki, że ta elektrownia jest taka niespójna, niekompatybilna, byśmy użyli takiego słowa powiedzmy zagranicznego, z rozproszonymi technologiami odnawialnych źródeł energii i zróżnicowanymi, że jakby nie pasuje do tego oddolnego jakby modelu oddolnego zaopatrywania w energię, no bo to są scentralizowane duże źródła. Wracam do tych dużych reaktorów systemowych tak zwanych, które rząd chce budować od 1000 nawet do 1600 MW, czyli właściwie można powiedzieć gigantyczne elektrownie i kosztowne. To z jednej strony, z drugiej strony jakby ten element długości budowy, czasu budowy, że dużo szybciej no, postawiliśmy kilka gigawatów, w tej chwili będzie 5 chyba już, czy 6 gigawatów mocy w oparciu o drobne źródła na dachach, prawda, fotowoltaiczne, w tempie, nie wiem, 2 lat żeśmy to postawili dzięki zaangażowaniu funduszy obywateli i pewnym wsparciu państwa i to się robi dużo szybciej, prawda, to widzimy i dużo taniej niż tego rodzaju rozwiązania atomowe, no co ta elektrownia Wojtkiełłoto, ale także we Francji pokazuje, że rozpoczęto, obiecano pewne terminy dokończenia, te terminy się wydłużają, elektrownie kosztują 2-3 razy dłużej, no i to powinno być jakby dostatecznym chyba ostrzeżeniem dla Polski, no tym niemniej ta energetyka jest bardzo mocno lansowana. Skąd się to bierze, panie doktorze? Jak pan sądzi, że był taki spokój, no budujemy co prawda te elektrownie atomowe już w Polsce od kilkunastu lat z efektem, jak widać, prawda, że pieniądze płyną, ale nic specjalnie nawet lokalizacji nie mamy, ale skąd się bierze w tej chwili taki renesans, prawda, atomu w opinii publicznej i ten szum wokół tego, no kiedy, no pan wie, myśmy właściwie uważali, że ta technologia jest pogrzebana, że ona ma tyle, bo to wymieniliśmy pewne minusy, jeszcze można by dołożyć jednak jak z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, że to jest technologia kompletnie niezrównoważona, bo mimo 60 lat trwania, ja to podkreślam, nie rozwiązano problemu odpadów wysokoradioaktywnych. Nie ma w tej chwili w świecie składowiska i rozwiązania tego problemu, wszyscy się borykają, te odpady są przetrzymywane na terenie, prawda, elektrowni, w basenach, w blokach, prawda, jak w Japonii, prawda, przy Fukushimie się okazało, że w tym bloku betonowym, prawda, powyżej reaktora były przetrzymywane te odpady wysokoradioaktywne. To skąd się bierze jakby ten lobbing taki i takie wrażenie, że bez atomu nie damy rady?
Ja tutaj jeszcze tylko dodam, a propos tej opinii publicznej, przecież wiemy, że są protesty w Niemczech przeciwko zamykaniu elektrowni atomowych, jak również w Polsce są grupy ekologów, którzy także są za elektrowniami atomowymi.
Znaczy, wydaje mi się, że ten boom, który był wiele lat temu, budowy elektrowni atomowych, który zdecydowanie się skończył i teraz jest znacznie mniejsza ilość rozpoczynanych prac związanych z budową elektrowni atomowych, ale jednak wygenerował pewną masę osób, które są z tym związane, czy to z nauką, czy z ekspertami, czy z biznesem, i w sytuacji bardzo silnego presji na to, żeby odejść od paliw kopalnych, no bo to jest być albo nie być cywilizacji w związku ze zmianą klimatu, wygenerował to my teraz wskoczymy, teraz mamy szansę, teraz możemy realizować nasze oczekiwania, a być może dla niektórych i marzenia. I to, wydaje mi się, jest tym elementem, który powoduje, że jest wiele osób, może nie tak bardzo dużo, ale jednak jest, które są tym zainteresowane. Ale jeżeli popatrzymy na badania opinii publicznej, no to wyraźnie energetyka atomowa przegrywa z efektywnością energetyczną i z energetyką odnawialną. Społeczeństwo w Polsce chce energetyki odnawialnej i chce działań na rzecz efektywności energetycznej. Więc tak bym to widział i tu chciałbym podkreślić to, że te, jeszcze raz, te koszty, które byśmy ponosili, są kosztami, które można byłoby wydać na coś innego. Ale także chcę zwrócić uwagę, że mimo tego, że wybudujemy w cudzysłowie elektrownię atomową, to rozwój energetyki odnawialnej będzie się dział. I będzie sytuacja, w której przy tak zwanej dolinie, czy mniejszym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, okaże się, że jest jej nadmiar właśnie w wyniku takich istniejących dużych elektrowni, a wyłączenie elektrowni atomowej nie wchodzi w rachubę, można jedynie o trochę ograniczyć jej produkcję. No i w tym momencie będzie sytuacja taka, że będzie się wyłączać źródła tańsze, bo inaczej byśmy mieli poważny problem, co z tą elektrownią robić. Chcę jeszcze podkreślić, wracając do tych spraw kosztów, taka elektrownia jest budowana w Wielkiej Brytanii, nazywa się Hinkley Point, i tam jest takie rozwiązanie w Wielkiej Brytanii polegające na tym, że państwo do wytwarzanej energii, która będzie bardzo droga, bo trzeba dołożyć koszty inwestycyjne do kosztów eksploatacyjnych, wydaje się, że dzisiaj jest to 2-3 razy więcej niż jest na rynkach, kosztuje ta energia, będzie do tego dopłacać. Prawda? Czyli my jako społeczeństwo byśmy dopłacali, to jest nazwane tak zwany kontrakt różnicowy, do tej nadwyżki kosztów produkcji w stosunku do ceny rynkowej. Mowa tam też w tym porozumieniu jest, że jeżeli byłaby sytuacja taka, że koszty produkcji byłyby niższe niż koszty rynkowe, no to wtedy ten koncern zwracałby tą różnicę, co wydaje się mało prawdopodobne. Czyli sumując, jest silne parcie oddolne tych, którzy są powiązani z tą energetyką atomową, widzą swoją szansę w sprawach klimatu, natomiast mało patrzy się na to, że pieniądze te byłyby nie najlepiej wydane, że byłyby kłopoty z funkcjonowaniem. No i o tym, co mówił pan Gawlik, a ja też wspominałem, no jest nierozwiązany problem odpadów wysokoaktywnych. Obecnie buduje się w Finlandii bardzo głębokie składowisko w skałach, ale nikt nie potrafi odpowiedzieć, no, co się stanie przy różnego rodzaju ruchach górotwórczych, czy to nie zostanie tam w pełni zabezpieczone. To jest ciągle znak zapytania.
Chciałbym wrócić do gazu. w Polsce mamy chyba wyjątkową jakby taką presję też tego lobby gazowego, taką pewnego rodzaju megalomanię właściwie gazową. Chciałem o to spytać też jak w kontekście trochę Unii Europejskiej, bo tu też lobbujemy, prawda, na rzecz rozwoju infrastruktury gazowej, no krótko mówiąc utrzymania, nazywania tego gazu tym paliwem właśnie niskoemisyjnym i wykorzystywania go, o czym była wcześniej mowa. Co pani na ten temat sądzi, pani Diano, też w kontekście może zielonego wodoru? Wiem, że to jest pakiet paru rzeczy, ale one są jakby no ważne.
Koniecznie. Tak jeszcze zahaczając o temat atomu i lobbingu gazowego, w tej chwili na arenie unijnej są tworzone nowe regulacje, które między innymi dotyczą przyznawania funduszy na różnego rodzaju inwestycje, w tym tak zwana zielona taksonomia, czyli jakby taka lista typów projektów, infrastruktury, które zostałyby uznane oficjalnie za zrównoważone, przyjazne dla klimatu i dzięki temu to byłby taki wskaźnik na przykład dla instytucji finansowych, co warto wspierać. No i tutaj polscy europosłowie, w ogóle Polska jest takim naczelnym lobbystą, żeby na tą listę wpisać gaz kopalny, co byłoby całkowicie absurdalne. No i między innymi w tej chwili mamy takie porozumienie ponad podziałami lobbystyczne między Polską a Francją. Na zasadzie, prawda, Polska poprze, aby na tą listę został wpisany także atom, energetyka jądrowa, a Francja będzie nas popierać, aby wspierać gaz. Taki właśnie powstał tego typu pakiet lobbingowy, co jest oczywiście strasznie, strasznie niebezpieczne. Ta sytuacja ma się rozwiązać dosłownie jeszcze w tym lub na początku przyszłego miesiąca. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. A wracając do tych polskich planów, w Polsce ewidentnie gaz w tej chwili staje się nowym węglem. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat w Polsce będziemy mieć największy wzrost produkcji energii elektrycznej z gazu w całej Unii Europejskiej. My w tej chwili produkujemy z gazu 14 terawatogodzin energii. Do 2030 roku to byłoby 54 terawatogodziny. Gigantyczny wzrost, bylibyśmy trzecim producentem prądu z gazu w Unii Europejskiej. Przypominam, w momencie, kiedy mamy odchodzić od paliw kopalnych. W tej chwili, jeśli chodzi o moce gazowe, w elektrowniach mamy niewiele ponad 3 gigawaty gazu. To jest, gaz dostarcza około 10% prądu. Dla porównania, energetyka odnawialna to jest 12,5 gigawata i 18% prądu. I w tej chwili cel rządowy to byłoby dojście od tych 3 gigawatów do ponad 8 gigawatów w 2030 roku, ale jeżeli policzymy wszystkie plany spółek energetycznych, co zrobił dla nas think tank Ember w swoim raporcie Polska na gazie, okazuje się, że będziemy mieć ponad 13 gigawatów prądu z gazu w 2030 roku. No to jest całkowity, całkowity absurd. I zwłaszcza, że alternatywy są dostępne, są tańsze i są zgodne z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. Jeżeli te plany gazowe w Polsce się spełnią, to nie będziemy mieć najmniejszych szans, żeby dojść do zeroemisyjności w 2050 roku. Polska jej na pewno nie osiągnie. W dodatku my po prostu uzależnimy się od gazu na kolejne dziesięciolecia. Tak jak już mówiłam, no nikt nie wyobraża sobie tego, żeby te spółki nagle pozamykały elektrownie i powyłączały rurociągi. A niestety także w tym obszarze planowane są gigantyczne inwestycje, między innymi rozbudowa terminalu do odbioru gazu skroplonego LNG w Świnoujściu, budowa nowego terminalu tego typu pływającego na Zatoce Gdańskiej, plus cała masa rurociągów, między innymi po to, żeby sprowadzać do Polski właśnie skroplony gaz łupkowy ze Stanów Zjednoczonych, po to, żeby właśnie uniezależnić się od gazu z Rosji. To jest znowu taki kolejny temat, który się politycznie bardzo często pojawia. Biorąc pod uwagę wszystkie wady gazu, do których też należy zaliczyć, jego coraz większy koszt. W tej chwili doskonale to widzimy w Unii Europejskiej, jak podskoczyły nam ceny energii produkowanej z gazu, co nie jest bynajmniej efektem tylko rosnących cen uprawnień do emisji CO2, ale przede wszystkim rozgrywek na gazowym rynku globalnym między innymi Stanami Zjednoczonymi i Rosją, na które my jako Polska, nawet jako Unia, nie mamy absolutnie żadnego wpływu. Więc pytanie pozostaje, czy mamy uzależnić się od gazu, właśnie od zdać się na łaskę tych wielkich graczy i na bardzo, bardzo zmienne ceny tego paliwa, czy może lepiej pójść trzecią ścieżką, czyli uniezależnić się od gazu w ogóle, a nie tylko od gazu z Rosji. Do tego jeszcze dochodzi taki temat, że często mówi się o tym, że popyt na gaz będzie wzrastał, więc musimy budować coraz więcej infrastruktury, dlatego że te prognozy popytu tworzą podmioty, które są najbardziej zainteresowane sprzedażą i przesyłem gazu, czyli właśnie spółki. W Polsce to jest Gaz-System, to jest spółka, która jest operatorem polskich sieci przesyłowych. No i zarówno Gaz-System, jak i PGNiG, które pewnie wszyscy Państwo znają, bo dostajecie od nich rachunki za gaz, no nie przewidują wzrost popytu na gaz nawet o 50% w ciągu następnej dekady. No to jest całkowicie absurdalne, biorąc pod uwagę, że generalnie popyt na gaz w Unii Europejskiej po prostu spada. Niestety tutaj, jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim planom, różnym wypowiedziom i strategiom, tak naprawdę widzimy taki obraz, że to, co się w Polsce ma budować, przede wszystkim pod względem właśnie tych terminali i rurociągów, wcale nie dotyczy i nie jest budowane po to, aby zapewnić nam właśnie bezpieczeństwo energetyczne, czy zapewnić właśnie dostawy takiej ilości gazu, jaka byłaby nam potrzebna, tylko ma to być zbudowanie, zrobienie z Polski takiego hubu gazowego, czyli takiego miejsca, przez które właśnie do Europy Środkowo-Wschodniej byłby transportowany gaz, między innymi ze Stanów Zjednoczonych. No to bynajmniej nie jest w interesie Polski jako polskiego społeczeństwa, tylko w interesie spółek gazowych polskich i między innymi amerykańskich.
Jak pani to mówi, to no muszę tu wbić się na chwileczkę, to sobie zadaję pytanie właśnie, czy lepszy gaz z Rosji albo ze Stanów Zjednoczonych, rozumiem, od tych wielkich graczy, czy może jednak lepsze polskie słońce albo polski wiatr, prawda?
No dokładnie.
Co do zielonego wodoru?
No więc to jest kolejny wielki temat. Na zachodzie Europy generalnie o gazie jako paliwie przejściowym i gazie jako paliwie emisyjnym już się prawie nie mówi. To jest właśnie ten element lobbingu, który już się zestarzał i lobby gazowe musiało znaleźć kolejny sposób, żeby usprawiedliwić swoje istnienie. No i tutaj w sukurs właśnie przyszedł wodór. W tej chwili mamy do czynienia z czymś, co można określić jako wodorowy hype. Wszyscy mówią o budowaniu gospodarki na wodór, o tym, że zielony wodór zastąpi nam gaz kopalny. Problem polega na tym, że wodór jako taki to jest, prawda, pierwiastek gaz bez zapachu, niewidoczny, bez koloru, który występuje w przyrodzie. Ale żeby czerpać z niego energię, najpierw musimy go wyprodukować i istnieje wiele różnych sposobów produkcji gazu. Przepraszam, produkcji wodoru. Wodór możemy produkować między innymi z paliw kopalnych, to jest albo ze zgazowania węgla, albo właśnie z gazu kopalnego. Problem polega na tym, że oba te sposoby są bardzo wysokoemisyjne. Oba powodują emisję CO2, czyli nie są absolutnie neutralne dla klimatu. Teraz w obu tych przypadkach, tak, ten wodór produkowany z węgla, tak obrazowo nazywamy tak zwanym brązowym wodorem. Wodór produkowany z gazu kopalnego określamy jako szary wodór. Oczywiście to nie jest prawdziwy kolor, to jest tylko taka umowna nazwa. No i dużo się mówi o tak zwanym wodorze błękitnym. To by był wodór produkowany znów z gazu kopalnego, ale z wykorzystaniem technologii CCS. Czyli Carbon Capture and Storage, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. O tej technologii mówi się od bardzo dawna, odkąd pamiętam. Miała być już wykorzystywana w elektrowniach węglowych, co miało właśnie usprawiedliwić to, że moglibyśmy ich używać jeszcze ho-ho i trochę. Teraz miałoby to być wykorzystywane właśnie po to, żeby sprawić, że nagle gaz ziemny będzie bezemisyjny. Problem polega na tym, że to jest wciąż technologia eksperymentalna, że jej wykorzystanie samo w sobie oznacza zużycie dużo większej ilości energii, więc aby CCS działał, musielibyśmy spalać jeszcze więcej paliw kopalnych. Byłoby to też bardzo drogie, zwiększyłoby koszty zużycia energii. No i po trzecie, nie wychwytywałoby całości dwutlenku węgla, a także tak naprawdę nie wiadomo, to jak tak naprawdę mielibyśmy ten dwutlenek węgla składować. Mówi się o składowaniu w skałach, składowaniu podziemnym, no tylko że nigdy nie będziemy mieć pewności, czy ten dwutlenek węgla nagle się nie wydostanie i nie stanie się bombą klimatyczną. Także niestety CCS to jest kolejny element greenwashingu sektora paliw kopalnych. To jest jeden sposób produkcji wodoru. Drugi polega na elektrolizie wody, czyli rozbicie wody H2O na wodór i tlen. Do tego potrzebujemy dużej ilości energii, czyli wkładamy energię po to, żeby uzyskać wodór, potem wykorzystujemy wodór jako paliwo i część tej energii odzyskujemy, natomiast mniejszą część niż tą, którą wsadziliśmy, czyli jest to de facto nieefektywne energetycznie, ale wodór będzie nam potrzebny, do tego jeszcze wrócę. No i teraz...
Przepraszam. Do tego jeszcze wrócę.
Okej, okay, to ja tak szybko.
Są 2 minuty czasu do końca.
Aj, okej. Okay. I teraz w zależności od tego, z czego produkujemy właśnie tą energię elektryczną do produkcji wodoru, możemy mówić o jego bezemisyjności lub nie. I tylko wodór produkowany z energii elektrycznej, która jest produkowana ze źródeł odnawialnych, może być uznany za tak zwany właśnie wodór zielony, czyli bezemisyjny. Problem polega na tym, że tego wodoru my będziemy mieć dostępnego tak naprawdę bardzo mało. I nie ma możliwości, żeby on był wykorzystywany do palenia nim w elektrowniach czy w ciepłowniach. To jest trochę tak, jakbyśmy produkowali książki, prawda, z wkładem dużej ilości energii, po tym, żeby je potem palić w piecu i uzyskać z nich ciepło. Kompletny bezsens. No i oczywiście też finansowo zupełnie nieprzystawalny. Więc mówienie o tym, że w dzisiaj budowanej infrastrukturze kiedyś popłynie zielony wodór, jest absolutnie, no, mówiąc wprost, kłamstwem. Wodór będzie wykorzystywany, ale tylko do bardzo niewielkiej ilości procesów przemysłowych, między innymi do produkcji stali, być może do transportu lotniczego. Natomiast na pewno nie tak jak dzisiaj gaz kopalny.
Do pana Radka Gawlika 30 sekund podsumowania, bo nie mamy więcej czasu.
A jak chciałem krótko pana doktora Kassenberga jeszcze zapytać.
Niestety nie ma czasu na pytanie ani na odpowiedź. Musimy kończyć, możemy wrócić do tematu jeszcze później, ale nie dzisiaj.
Dobrze, no to 30 sekund, to ja w takim razie trochę odpowiem na pytanie, o które chciałem zadać, bo w Niemczech podpisano w tej chwili porozumienie nowego rządu o odejściu od węgla do 2030 roku. To jest i w ogóle odejściu, prawda, czyli zastosowaniu się właśnie, wyjściu naprzeciw porozumieniu paryskiemu, jeśli chodzi o ochronę klimatu. I myślę, że to porozumienie ma olbrzymi wpływ na te technologie, które, no, o których mówimy tutaj, prawda. Tam nie zakłada się ani atomu, ani gazu i Polska jest największym partnerem gospodarczym Niemiec. Musi to uwzględniać też w swoich jakby rachunkach i w swojej polityce.
Tak,
stawiam dodać.
Ale jeżeli mogę dodać, Niemcy chcą odejść od gazu w 2040
Proszę
roku.
Proszę Państwa, te odgłosy to szczekanie psa, który już się niecierpliwie i jednoznacznie pokazuje, że nasza audycja się skończyła. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Pani Diana Maciąga, pan Andrzej Kassenberg i pan Radosław Gawlik byli Państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
A ja dziękuję. Państwa bardzo zapraszam na program po 22, w którym będziemy mówić o Puszczy Białowieskiej i później na program po godzinie 23, gdy spotkam się z autorką książki Kotański, Bóg, Ojciec, Konfrontacja, opowieść o legendarnym twórcy Monaru. Spotykam się z Anną Kamińską. Ja Państwa wobec tego żegnam, jeśli idzie o tę godzinę, i za chwilę wracam ponownie po 22:00. Dziękuję.